Audycja nie tylko marynistyczna. Ciemno za oknem, ale mam nadzieję, że tam, gdzie jesteście, tam, gdzie nas słuchacie, jest dużo przyjemniej, cieplej przede wszystkim. No bo my dzisiaj tak troszkę też o ciepłych tematach będziemy rozmawiać, ale to zanim nastąpi, to będzie teraz całkiem poważnie i naukowo, albowiem jest dziś z nami profesor Jacek Grekow z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
No i tak sobie pomyślałem, że skoro mam prawdziwego, żywego informatyka przy mikrofonie, to pozadajemy trochę takich pytań dziwnych, no może z pozoru dziwnych, ale takich, z którymi często się ta nazwa tejże nauki kojarzy. No bo Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej jako taki, czym jest, czym się zajmuje, no to my mówimy często, choćby przy okazji naszych serwisów akademickich, choć nie tylko, ale również na przykład przy okazji wizyt młodych ludzi, kiedy mamy dni otwarte, kiedy przychodzą licealiści i zastanawiają się, a na jaki by tu wydział, a może na informatykę właśnie, albo przy okazji różnych takich rozmów z jeszcze młodszymi słuchaczami, no i wtedy słyszymy takie odpowiedzi. Tak, ja będę informatykiem, jak dorosnę. Albo jak ja skończę szkołę, zostanę informatykiem. Albo licealista mówi, no tak, oczywiście ja pójdę na informatykę, na Politechnikę Białostocką. No i w tym momencie bierze się moje pytanie, czy to jest tak, że jak oni przychodzą już z tymi swoimi wyobrażeniami, chęciami i tak dalej, rzeczywiście na Wydział Informatyki, to czy przeżywają jakieś rozczarowanie, czy to jest rzeczywiście to, o czym marzyli?
No, wiecie, czy w ogóle informatyka obecnie jest kierunkiem bardzo atrakcyjnym i bardzo przyszłościowym, prawda? Nawet można powiedzieć, że ja jestem w tej informatyce już ponad 20 czy 30 lat i cały czas uczę się czegoś nowego. To jest kierunek, gdzie trzeba cały czas się uczyć, jak rozwijać. Nie? To, co ja się uczyłem na studiach już dawno, jest nieaktualne. Trzeba było wszystko na nowo się nauczyć. A odnośnie studentów, którzy przychodzą, to jest różnie. Jeżeli studenci, czy młodzi ludzie są zdolni matematycznie, technicznie, mają smykałkę do konstruowania czegoś, budowania, to oczywiście oni będą się nadawać na Wydział Informatyki. Jest wymagana pracowitość i znajomość do jakiegoś poziomu języka angielskiego. Oczywiście nie będą od razu pisać gier komputerowych, jeżeli są na przykład zagorzałymi graczami, prawda?
Nie będą? Oj, czujemy się rozczarowani.
Czy jakby właśnie obecnie informatyka, żeby pisać gier komputerowe, trzeba poznać dużo innych podstawowych rzeczy, języków programowania, systemów operacyjnych, mnóstwo przedmiotów i studia dają taką bazę do życia, do przyszłego życia zawodowego takiego młodego człowieka i myślę, że to jest bardzo atrakcyjna baza.
Aha, ale się okazuje, że to wcale nie tak prosto, przynajmniej na początku.
No na pewno to są studia wymagające pracy, są ćwiczenia, wykłady, trzeba zaliczać projekty, to są studia konkretne, prawda? Trzeba napisać program, trzeba go pokazać, zdemonstrować i wtedy dopiero to może się obronić.
Aha, no oczywiście pod warunkiem, że ten program działa.
Że program działa i że został sam napisany, prawda?
Aha.
Bo dzisiaj copy-paste też bardzo często funkcjonuje.
Zdarzają się takie
oczywiście,
przypadki?
Oczywiście, to jest... Nawet pisząc obecnie program, korzystamy z innych kodów, ale go obrabiamy. Ale musimy go pierw zrozumieć, przetworzyć i stworzyć własną wersję.
Rozumiem. Czyli jednak, jeśli ktoś chce zostać takim prawdziwym informatykiem, a nie tylko w marzeniach, to no, troszkę pracowitości jednak się przyda i czasem zawziętości też, no bo załóżmy, że ktoś pisze sobie taki program, jeden, drugi, trzeci, piąty raz i nie wychodzi. No, trzeba się zawziąć.
W tym momencie może potrzebna jest pomoc kolegi albo pomoc nauczyciela. I Wydział Informatyki jest też takim środowiskiem. Studenci przychodzą tam na korytarzach, siedzą na stołach, piszą sobie programy, wymieniają się swoimi wiadomościami, swoimi umiejętnościami. To jest, my jako nauczyciele przekazujemy im jakąś podstawową wiedzę, ale oni między sobą też się dokształcają i to jest piękne.
I już zakładają tajne stowarzyszenie informatyków. No proszę, to jednak brzmi tak obiecująco. perspektywicznie, no tylko właśnie, to, tak jak mówimy, nie od razu żeby zbudowano, no niech będzie. A rzecz druga, która się często ze słowem informatyka albo informatyk kojarzy, to taka scenka rodzajowa, no nie wiem, u cioci na imieninach, spotkanie takie bardzo rodzinne, towarzyskie, no i tam między innymi jest Piotruś, student drugiego roku informatyki, no jest też wujek Janusz, który po pewnym czasie mówi, a słuchaj, Piotruś, może by złożył mi jakiś komputer, jesteś informatyk. A Piotruś co na to?
No, różnie to może być, ale to informatyka jest bardzo szeroką dziedziną. Ja bym to porównał nawet do medycyny, prawda? Medycyna też ma bardzo różne aspekty i taki wujek mógł na przykład zapytać, a może mi wyrwiesz zęba? Ale on mówi, ale ja studiuję przecież organy wewnętrzne, prawda? Czyli też to jest, nie każdy informatyk rozwiąże każdy problem. Jest bardzo duża specjalizacja.
O, no, kiedyś to się mówiło, no tak, informatyk to potrafi i napisać program, i naprawić komputer, i złożyć komputer, wszystko potrafi zrobić.
Jakby jeszcze to za nie? Moich czasach, 20 lat temu, było na przykład software'owcy i hardware'owcy, prawda? Albo nie, ci, co piszą programy i ci, co administrują systemami. Mhm. A dzisiaj nawet w pisaniu programów każdy język jest oddzielną specjalizacją. A
co... Oj, to tak, strasznie tak. Się rozproszyło teraz.
Bardzo się to rozbudowało, tak.
Mhm. Czyli no, żeby rzeczywiście, będąc informatykiem, umieć złożyć komputer, to też trochę innej wiedzy jest potrzebne.
Ja myślę, że z tym sobie nasz student poradzi, bo to nie jest aż takie trudne złożyć komputer. Kupuje się części, elementy, montuje się i powinno zadziałać. Jeżeli nie działa, zmieniamy moduł, wstawiamy następny, prawda? To tak często jest taki, no jak wiadomo, ten dowcip o informatyku.
Prawda?
Coś nie działa, trzeba wyjść z taksówki i wsiąść z powrotem, prawda? Jest taka
no, albo dzwoni się do admina, admin mówi, a u mnie działa.
Zresetować system, tak. Prawda?
Ale to jakby błogosławieństwem pewnym w tym wszystkim jest to, że te maszyny mają taką modułową konstrukcję, że możemy, powiedzmy, kartę wymienić jedną na drugą.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Tak.
Bo gdybyśmy musieli jeszcze osobiście wylutowywać kondensatory, wymieniać, nie wiem, układy
scalone, prawda?
Za
moich czasach ja się tym zajmowałem, tak. Jeszcze jak ja się uczyłem w techniku elektrycznym w Białymstoku, to było właśnie ten przejście z lamp na tranzystory i układy scalone, prawda? I lutownica i ten zapach kalafonii, to było coś wspaniałego.
No, zapach kalafonii zawsze jest wspaniały.
Tak, i przy skrzypcach. Nawet,
ciepło, tak, ciepło rozlewa się po sercu. O skrzypcach to my też porozmawiamy dzisiaj, troszkę później.
Jasne.
A natomiast właśnie, skoro padło słowo lampy, a to jak to było z tymi komputerami na lampach? To rzeczywiście przepaść straszna między tamtym a dzisiejszym?
No jednak jakby szybkość czy prędkość obróbki przesyłu informacji w tamtych czasach, no nie była taka duża, czyli dzisiaj mamy w kieszeni smartfona o mocy może 50 lat temu to był budynek, który jest pomieszczenia, prawda? Czyli to, ta miniaturyzacja i postęp technologiczny jest olbrzymi. Nie wiem, czy to dobrze dla nas jako ludzi, ale jest olbrzymi, prawda? Że wtedy komputery, czy na tranzystorach, czy na układach scalonych, czy na lampach, to były dużo, dużo wolniejsze. To nie ma co...
Ale myliły się?
Z myleniem się? To i dzisiaj się potrafią mylić, prawda? Ja ostatnio badałem pamięci flash i okazało się, pamięć flash mi się myli. Raz wraca dobre informacje, raz złe. Czyli to jest niesamowite, że nawet w dzisiejszych czasach nosiki informacji mogą czasami coś pomylić i zgłosić błąd.
No może po prostu akurat ta pamięć flash miała ciężki dzień.
No może właśnie, może zbyt szybko ją męczono. Tak.
Od razu takie wymagania na sam początek, a tu trzeba pomalutku, jak z człowiekiem, jak z przyjacielem, tak podejść i wtedy to może zadziałać.
Przydałby się ten ludzki właśnie, ludzkie podejście troszeczkę i do maszyn.
Aha, a czy właśnie, czy jest miejsce w informatyce na takie podejście do maszyn, do tego wszystkiego, czego się człowiek uczy, takie no, bardziej uduchowione, takie mistyczne troszkę?
W ogóle jest taka tendencja, w komputery bardzo dużo umieją, prawda, ale no, cały czas jest taka tendencja, żeby komputery, no, że tak powiem, brzydko zastąpiły ludzi. I w tym i pewne rzeczy, na przykład komputery mogą rozpoznawać obrazy, rozpoznawać mowę, ale na przykład wyrażać emocje, Myśli się, i są takie prace niestety, które są w tym kierunku idą. Jak nauczyć komputera, żeby się zaśmiał, albo słucha muzyki i krzyknął hurra, prawda? Czyli w tym jeszcze bardziej, czyli ten aspekt humanistyczny bardzo często występuje w pracach naukowych i pracują nad tym ludzie.
Ale coś wychodzi z tego?
Ja myślę, że niestety tak.
Ups. No bo chciałem powiedzieć, że tak, no jeśli komputer ma się nauczyć przeprowadzania jakichś specjalistycznych obliczeń inżynierskich przy budowie na przykład mostów, to spokojnie, jak najbardziej masz to u mnie, mówi komputer do właściciela. Natomiast na przykład, tak z zabraniem komputera do sali koncertowej i no wyraź emocje swoje, to może
ja
być
myślę,
ciężko.
Że w dzisiejszych czasach na przykład na podstawie tekstu wiersza na przykład komputer miałby skomponować do niego muzykę, już bardzo blisko jest.
Dobrze, nie będziemy drążyć tego tematu, bo się zaraz okaże, że, tak, że trafiliśmy na jakieś bardzo, bardzo zakazane, tajnowojenne terytorium. Dobrze, my wróćmy na Politechnikę, my wróćmy do Wydziału Informatyki. Aplikacje internetowe, bo to są rzeczy, którymi się pan zajmuje wspólnie ze studentami. Inteligentne. No, znowu się pojawia takie słowo. Inteligentne aplikacje internetowe. Tak. Cóż to takiego? Czy to jest na przykład, jak wejdziemy sobie tutaj do doktora Google'a, to już jest inteligentna aplikacja?
Inteligentna, czyli posiada cechy, które jakby też posiada człowiek, czyli jest to dużo większy sposób jak analizy danych i potrafi na przykład w pewnych aspektach dorównać człowiekowi i podejmować inteligentne decyzje, a nawet przewyższać, prawda? Na przykład mamy bardzo dużo danych i człowiek analizując te dane mógłby się pogubić w tym, nie jest w stanie. Nawet lekarz, prawda, ma 100 parametrów pacjenta i nie może podjąć decyzji, prawda? A komputer mając 100, 1000, dziesiątki tysięcy danych, dużo łatwiej i szybciej może to przeanalizować, jeżeli właśnie został wyposażony w takie algorytmy, nazwijmy je inteligentne.
Ich obecność przejawia się pewnie teraz w tym, że pojawiają się ni stąd, ni zowąd spersonalizowane reklamówki, kiedy otworzymy na przykład swoją stronę na Facebooku.
Niestety tak.
Już powinienem zapytać, czy jest jakiś sposób, żeby to obejść?
Jak najmniej informacji personalnych umieszczać w sieci swoich.
Aha, czyli żadnych polubień, żadnych filmików, żadnych komentarzy. Wtedy te inteligentne aplikacje nie będą miały z czego poskładać takiego użytkownika.
No, takie proste mechanizmy, można na przykład po każdym, na przykład cache przeglądarki kasować. Zamykamy przeglądarkę i jest tam opcja wykasowania cache'a tej przeglądarki, czy te wszystkie ciasteczka się usuną. Czyli ta zbieranie tej informacji o nas będzie troszeczkę, będziemy trochę temu przeszkadzać, ale mimo wszystko systemy te zewnętrzne potrafią rozpoznawać, na jakim komputerze pracujemy, prawda, jak się zachowujemy przy tym komputerze. To no, jest to takie... No musimy z tym uważać jakby, żeby...
No dobrze, ale w zasadzie po co to zostało wymyślone?
No jak pan to na początku powiedział, żeby to spersonalizować tą sprzedaż produktów na przykład, prawda? Czy na przykład tu rozmawiamy w radiu, o czym dzisiaj rozmawiamy na przykład o jakimś instrumencie muzycznym, o skrzypcach, prawda? I nagle wracam do domu, otwieram Facebooka, patrzę, a tam reklama, skrzypiec mi się pojawia.
Prawda? Black Friday dzisiaj, tak. Friday dzisiaj instrumenty muzyczne 50% taniej.
Na przykład, właśnie.
No dobrze, to żeby sprzedawać jakieś produkty, ale gdzieś tam pewnie w którymś miejscu tkwi taka opcja, żeby więcej wiedzieć o użytkownikach.
No, różne są na pewno aspekty też... głosowań wyborczych, prawda? Czyli wiemy, że takie elementy, które decydują o naszym życiu, o społeczeństwie, też w którym w pewnym momencie człowiek ma głos i takie systemy mogą też przewidywać, prawda? Czyli już od dawna było, wiadomo, zbierane, takie były robione eksperymenty w Stanach Zjednoczonych, czy ludzie zagłosują na demokratów, czy republikanów, tylko na podstawie, czy są mężczyzną, jaki mają płeć, jaki mają wiek, jakie mają ciśnienie krwi, jakie palą papierosy i tak dalej i na podstawie wszystkich informacji można było coś tam określić.
O, a to jest trochę zaskakujące. No, fakt, że czytałem kiedyś o takich badaniach, ale że o takie rzeczy, że brały te systemy pod uwagę, to nie wiedziałem.
Tak, ja myślę,
ciekaw jestem, jak to się sprawdziło.
Ja, to jest właśnie w tych algorytmach maszynowego uczenia czy sztucznej inteligencji, tam właśnie możemy wrzucić każdy parametr takiego człowieka, prawda? Czy ma uszy małe, czy duże, czy nos ma taki, czy taki, czy pali takie papierosy, czy to, czy tamto, a algorytm i tak sobie wybierze właściwe cechy. O, to jest piękne w tym wszystkim.
No, nie wiem, w którą stronę ten świat zmierza. Ja cały czas gdzieś tam mam przed oczami, jak tak zamknę oczy sobie, sceny z filmu Terminator, potem Terminator 2 i tak dalej. Także to jest, podejrzewam, że to może być film proroczy w którymś momencie.
No, niestety. No, też nie, jestem bardziej też za humanizacją nauki, żeby komputery wspomagały człowieka, a nie zastąpiły.
Aha, właśnie. Często w tych różnych naszych spotkaniach powtarzamy takie rzeczy. No, może ktoś usłyszy, kto wie. Moi drodzy, dzisiaj z profesorem Jackiem Grekowem rozmawiamy o informatyce, no bo to przecież Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. Jeszcze przez kilka minut, za moment po przerwie, wrócimy do tych informatycznych tematów, bo one stają się coraz bardziej fascynujące tak współcześnie, a potem wykonamy pewną drobną woltę. Dziś w audycji nie tylko marynistycznej naszym gościem jest profesor Jacek Grekow z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiego. Sporo smyków było w tym nagraniu, prawda?
No, takie smyki bardzo orientalne, bym powiedział.
A jeszcze. I takie bardzo zaangażowane wręcz.
Bałka Sarakina, zespół Sarakina Białostocki z jednym bardzo znanym takim skrzypkiem ludowym z Bułgarii, Gaduarzem, i on tam grał właśnie na tych smykach.
Ale w kalafonie używał.
Uch, tak.
Nie do lutowania.
Zapach był podobny.
Aha, my za parę minut wrócimy do tematów no, takich właśnie muzycznych i już dowiecie się, dlaczego Sarakina. Natomiast ja, korzystając jeszcze z tych informatycznych różnych tutaj tematów, chciałem zapytać, co to są rozproszone systemy internetowe? Skoro tak drążymy te internetowe tematy dzisiaj, czy to oznacza, że internetu nie da się wyłączyć?
No, rozproszony system internetowy to jest jeden z moich przygotów, który akurat prowadzę na Wydziale Informatyki.
I
to
dlatego jest... właśnie pytam tak, specjalistę.
Tak, i dlatego i powiedzieć właśnie, to jest o aplikacjach, które są właśnie w różnych miejscach w internecie. Jedna jest na przykład tutaj w naszym studiu, druga jest na przykład tutaj na serwerze naszej Politechniki i one między sobą komunikują, czyli one są rozproszone w różnych miejscach, prawda? I tam się uczymy o protokołach, jak, w jaki sposób mogą być dane wymieniane. A odnośnie tego, czy można internet wyłączyć, no, pewne aplikacje na pewno można ograniczyć w pewnych państwach, prawda? Jak to widzimy, że w Chinach coś tam, czy też Facebook, czy jakieś inne platformy nie mogły być dostępne, ale z drugiej strony sam internet został wymyślony w ten sposób, żeby on nigdy się nie wyłączał. Taka była idea internetu, żeby jeden na przykład serwer padnie, żeby drugi przyjmował jego funkcję, prawda? Żeby ta sieć cały czas istniała. Czyli no, to jest też takie dyskusyjne, zależy kto naciska ten guzik.
No właśnie, bo na przykład przyjdzie z rana pani Wiesia, która konserwuje tutaj rzeczy, wyciągnie wtyczkę z kontaktu i już. I nie ma internetu, nie ma niczego.
Tak, nie ma jej. Można? Tylko tutaj, można. W tym pomieszczeniu, ale gdzie indziej jeszcze jest.
Tak. No tak, ale u nas nie ma internetu. A jak nie ma u nas internetu, to
oznacza, panika.
Prawda?
Tak.
No, dokładnie, no teraz bez dostępu do internetu ciężko sobie wyobrazić życie.
Nie ma Wi-Fi, panika.
Tak, to tak jak kiedyś nie można było wyobrazić życia bez, no nie wiem, radia. Potem bez telewizji, czasopism różnych. A teraz w zasadzie to wszystko się skumulowało nam w internecie i no nie wiem, bez dostępu takiego w miarę szybkiego do internetu to ciężko funkcjonować obecnie wszystkim.
Dzisiaj na każde pytanie odpowiadamy sobie w internecie, prawda? Czegoś nie wiemy, piszemy w Google'ach i on daje nam odpowiedź. Szukamy. To jest no niesamowite. Nie wiem, czy dobrze, ale ciekawe.
Mhm. I znowu zadamy sobie to pytanie bez odpowiedzi, dokąd zmierza ten świat. No, z jednej strony w stronę dobrą, no a z drugiej, dobrze, zostawmy to na razie. Jeden z przedmiotów, bo ja sobie wynotowałem tutaj co ciekawsze. Co ciekawsze, kwiatki, tak, od pana profesora. No, ten najciekawszy, który mi się takim jawi, przynajmniej, to wprowadzenie do słuchania muzyki poważnej. To na informatyce taki przedmiot, taka tematyka?
Tak. Czyli ja prowadzę parę tam przedmiotów informatycznych, ale jeden z moich ulubionych jest właśnie taki przedmiot humanizujący, czyli on się nazywa właśnie wprowadzenie do słuchania muzyki poważnej dla informatyków. I jest to związane też, że jakby też z Unią Europejską, która jakby wymusiła na szkolnictwie wyższym, żeby pojawiły się przedmioty humanizujące. I w tym momencie, nie wiem, tyle lat było już, ponad 10 lat temu, ja zaproponowałem taki przedmiot, ponieważ no, mam nie tylko wykształcenie informatyczne, ale też muzyczne i pomyślałem, że to by się przydało informatykom poznać właśnie utwory właśnie Bacha, Mozarta czy Beethovena.
Czyli zacząć od podstaw, jeśli już.
No, słuchamy muzyki klasycznej, opowiadamy o niej, analizujemy, jakby staramy się jakby otworzyć uszy, a przede wszystkim jakby uruchomić tą drugą półkulę dla informatyka, bo jeżeli człowiek pisze programy, no to chyba działa mu tylko jedna półkula, a te słuchanie muzyki czy przedmioty humanizujące otwierają to właśnie drugą.
No ale też powiadają, że jeśli chodzi o muzykę, to współzależności między dźwiękami, to też jest matematyka.
Jest.
To jest dość blisko chyba.
Tak. Generalnie muzyka jest bardzo blisko związana z informatyką i to jest ciekawe, już w starożytności muzyka była jakby równorzędna z matematyką, z astrologią, z geometrią. To były tak zwane nauki wyzwolone, które dawały ludziom wolność, prawda? Uczymy się matematyki i czujemy wolność, jakby taką niezależność świata zewnętrznego. Tak samo z muzyką. Ona też nam daje tą wolność.
Czyli jest trochę tej metafizyki, o którą pytałem parę minut temu. A to jest tak, że studenci przychodzą na te zajęcia i no jest jednak trochę teorii, a potem przechodzicie do słuchania?
Żadnej teorii.
Nie ma teorii.
Nie ma żadnych teorii. Uczymy się w sumie rozpoznawać utwory muzyczne.
Ja już myślałem, że zaraz będzie o dodekafonii na przykład.
Nie. To jest jakby przystępne wprowadzenie, czyli jakby celem tego przedmiotu jest to, żeby student później idąc na przykład, albo słuchając telewizji, słuchając jakąś reklamy i tam, jeżeli w tej reklamie jest użyty utwór muzyki poważnej, to żeby on powiedział, a to jest przecież suita wiolonczelowa Bacha, prawda? W reklamie proszku do prania użytego. To jest właśnie cel tego przedmiotu, żeby...
A inny student informatyki, który zajmuje się internetami, zapyta, aha, a komu zapłacili za użycie tego utworu, no bo przecież nie Bachowi, i ile?
No też. Myślę, że ten przedmiot w ogóle, słuchanie muzyki, otwiera nowe horyzonty dla uczniów, którzy pierwsze 20 lat poświęcili głównie rozwoju techniki, prawda? Uczyli się komputerów, programowania, a w jakichś aspektach mają na pewno luki w sferze muzycznej, czy też plastycznej, czy innej, humanistycznej. I ten przedmiot jakby daje im coś takiego, co im będzie wartościowe na całe życie. To jest ciekawe. Ja im mówię tak, uczycie się programowania Java, C++, czy też innego języka, ale za 10 lat nie wiadomo, czy to będzie jeszcze. Ale mój Bach, mój Mozart, mój Beethoven będzie za 50 lat. Ta wiedza będzie. Nie będzie drugiej wersji.
A przy okazji mogą, jeśli chodzi o programowanie, mogą uczyć się na przykład programowania syntezatorów.
Tak, informatycy mogą łączyć też różne aspekty też z muzyką, prawda?
Bo tu jeszcze oprócz muzyki klasycznej, zwanej poważną, chociaż tu cudzysłów, to słuchacie też muzyki współczesnej.
Tak, jest taki, ten przedmiot jakby mam w dwóch częściach. Na pierwszym stopniu jest właśnie słuchanie muzyki poważnej, a na drugim stopniu jest słuchanie muzyki współczesnej i tam jakby, no tam jest pierwsza część, czyli to są studia już magisterskie. Jak ktoś wybierze sobie ten przedmiot mój humanistyczny, a zazwyczaj wybiera, jeżeli chodzi o na pierwszy stopień, to tam słuchamy właśnie muzyki współczesnej, czy tam trochę jest tego Schomberga, czy nawet raz Pendereckiego też słuchamy, taki, żeby otworzyć horyzonty ludziom, a później słuchamy dużo jazzu, historii jazzu, od muzyki swingowej, bebop, jazz nowoczesny i później muzyka filmowa, czyli no myślę, ten przedmiot daje jakoś taką i trochę klasyki, i jazzu, i popkultury nawet.
A proszę, czyli właściwie takie muzyczne wykształcenie w pigułce można sobie na informatyce tutaj na Politechnice łyknąć. I to jest bardzo chwalebna działalność. A przy okazji tego przedmiotu pojawia się też muzyka folkowa?
No, muzyka folkowa, jak i jazz, jest bardzo bliska klasyce, czyli tam robimy takie odskoki do muzyki ludowej, tak. No szczególnie to, bo ja się też zajmuję taką muzyką poza Politechniką.
No właśnie i dlatego tutaj w tej drugiej części naszego spotkania chciałem zapytać o tę rzecz najważniejszą chyba. Kiedy się pojawiła u pana Sarakina?
Ojej. Już ponad 20 lat temu jakby zespół powstał w Białymstoku i gramy folkową muzykę bałkańską. Mieszamy to właśnie z takimi elementami muzyki klasycznej, muzyki jazzowej. No i nie wiem, już 6 płyt chyba nagraliśmy już ten... że w każdym razie ten zespół bałkański jakby wyróżnia się też na mapie Polski i cały czas istniejemy.
No tak, to słychać, ale to był jakiś, nie wiem, impuls wtedy, te 20 lat temu, czy to przy okazji jakiegoś towarzyskiego spotkania, ktoś powiedział i tak od pomysłu do przemysłu wzięło i powstało?
To jest jakby taka ciekawa historia, że ja na studia pojechałem, na studia zagraniczne do Bułgarii, do Sofii. Tam studiowałem informatykę, a później pojechałem do Wiednia studiować muzykę i tam studiowałem w konserwatorium na akordeonie. I tam powstała i tam zacząłem grać muzykę bałkańską dla ludzi, jakby, prawda? I tam miałem swój zespół i później jakby wszystko się przyniosło do Białegostoku. Przyjechałem do Białegostoku i zacząłem budować zespół muzyki bałkańskiej. 20 par lat temu jeszcze to, no w ogóle muzyka etniczna, czy taka wielkokulturowość też w Polsce nie była taka popularna.
Ale potem zaraz wybuchła.
Tak, tak obecnie, tak. I muzyka bałkańska ma bardzo różne odcienie, prawda? To, co my gramy, nie jest aż takie brygowiczowe, prawda? Jest ona bardzo różnorodna, prawda? I, I myślę, że to jest, daje jakiś taki koloryt, różnorodność, poznawanie nowych kultur. Jest tyle ciekawej muzyki, każde państwo, każdy naród ma swoje coś specyficznego. Tak jak tu słyszeliśmy w tym nagraniu, prawda, te fajne brzmienie gajt, czy dud, czy też z tych ludowych skrzypiec. To wszystko, ornamentyka, rytmika, to są bardzo ciekawe rzeczy.
Czyli w zasadzie, żeby grać taką muzykę folkową, to nie tylko dusza śpiewa, prawda, ale też trzeba troszkę inaczej na przykład liczyć podziały rytmiczne.
No w muzyce bałkańskiej to tak, bo tam są 7 ósmych, 11 ósmych, to niesamowite, że na Bałkanach oni grają 7 ósmych, ale jeszcze to synkopują, czyli jeszcze to łamią te rytmy, prawda, czy tak jak w jazzie, prawda, czyli że to jest non-stop synkopowane.
No, współczesny perkusista miałby tutaj dużo do powiedzenia w tym temacie.
Tak,
prawdopodobnie.
Tak, to jest ciekawe. Tak.
A proszę powiedzieć troszkę o składzie instrumentalnym Sarakiny, bo to, że tutaj słyszeliśmy akurat takie instrumenty, to nie oznacza, że przy kolejnym nagraniu usłyszymy je również.
Zespół Sarakina, no to obecnie w składzie czteroosobowym, czyli mamy kontrabas, mamy... I każdy gra na kilku instrumentach, jeszcze powiem, bo to się nie będzie zgadzało. Cztery. Tak, kontrabas jest taka ludowa gitara, tambura, jest klarnet, jest akordeon, są dudy, jest flet i wokal, czyli w sumie wiele instrumentów i 4 osoby. No i czasami bierzemy też również perkusistę, jeżeli mamy większe koncerty. Czasami zapraszamy też gości zagranicznych, tak jak tutaj.
Czyli na scenie jesteście taką sporą orkiestrą, bywa.
No jeżeli sytuacja tego wymaga, to może tak to być. Mhm.
A jak wyglądają próby? Czy na przykład sięgacie do repertuaru znanego od lat, od dziesięcioleci, czy wymyślacie sobie swoje utwory?
Raczej idziemy tą drogą długą, czyli szukamy nowych kompozycji, swoich utworów.
Ale utrzymanych w duchu?
Tak, raczej utrzymanych w stylistyce bałkańskiej, czyli w skalach, w ornamentyce, czyli zainspirowane jakimiś melodiami bałkańskimi, robimy z tego jakby nowe nasze kompozycje. Chociaż mamy parę takich jak Ederlezy, czy jakieś takie 5 utworów, może na 50 mamy takich klasyków.
No właśnie, takie klasyki, które Evergreeny, zawsze powinny zabrzmieć na takim koncercie.
Jovano Jovanke, czy tam Ederlezy, czy tam Aide Jano, są takie.
No ile lat mogą mieć te utwory?
W ogóle muzyka ludowa to jest...
Stulecia są.
Tak, te instrumenty to jest od Bizancjum. Te flety, gajdy, te skrzypce to są bizantyjskie instrumenty nawet, czyli bardzo stara historia. Mhm.
I teraz na przykład słuchacz, powiedzmy taki przeciętny zjadacz popcornu, który chce posłuchać czegoś innego, sięga do płyty na przykład Sarakiny, słucha sobie, chłonie i na przykład nie zdaje sobie sprawy, że utwór, którego słucha teraz, to jest pieśń, która ma 300 lat na przykład.
Może tak być, tak.
I to jest w tym wszystkim fantastyczne.
Jakby ta estetyka...
Że to wciąż żyje.
Estetyka jest jakby pielęgnowana, te brzmienie instrumentów, ta barwa instrumentu, która jest przyniesiona gdzieś, to jest tak jak kod, jak dyskietka, prawda? Gdzieś zapisana informacja, a tutaj tym kodem jest instrument, prawda? Który jakby leży i potrzebuje muzyka, który by go ożywił i znowu wydał ten dźwięk, który był też ilość lat temu wstecz, prawda? Mhm.
No w zasadzie instrument może ożywić każdy, tylko musi to zrobić w odpowiedni sposób. No to wspomnieliśmy o tych przedziwnych podziałach rytmicznych, ale też myślę sobie, że znajomość, przynajmniej trochę teorii tamtej muzyki, no też jest nieodzowna.
No i znowu wracamy do jakiejś matematyki. Podziały rytmiczne w taktach, prawda? Te 5 ósmych, 7 ósmych, 9 ósmych, to wszystko podczas grania trochę trzeba liczyć.
Oj, a już myślałem, że to jest tak, że na scenie wszyscy się cieszą, tańczą, publiczność też z owacją przyjmuje, a tu proszę, to jest ciężka robota.
No, nie wiem, ja jako występowałem na różnych scenach, to jest ciężki wysiłek intelektualny.
No właśnie, dobrze jest być czasem informatykiem na scenie, jak słychać. Ale ja tak podpytam o akordeon, bo gra pan na instrumencie guzikowym.
Tak, to jest akordeon koncertowy, guzikowy, tak.
Właściwie czym on różni się od takiego akordeonu z tradycyjną klawiaturą?
No właściwie mamy jakby dwa rodzaje. Jeden mamy akordeon klawiszowy, prawda, czyli taka klawiatura jak na fortepianie, prawda, a druga jest właśnie układ guzikowy, prawda. I w sumie dźwiękowo jakby niczym się nie różnią, tylko układ jest guzików inny, on jest troszeczkę łatwiejszy. tak niby wygląda...
Łatwiejszy?
Jakby łatwiejszy do grania trudniejszych utworów.
Aha.
Czyli jeżeli mamy trudniejszy utwór, na przykład gramy jakieś fugę Bacha, to łatwiej gra zagrać to
na guzikowym.
Tak, tak. Bo ta ręka jest więcej obejmie, a na jedną ręką na klawiaturze to półtorej oktawy.
Tak, no do półtorej właśnie. To tak, no na klawiaturze normalne, jedną ręką, no dajmy na to, półtorej oktawy.
Maksimum,
a tak. Na guziczkach?
Na dwie.
Dwie?
Więcej. No ciężko być, ale spokojnie, tak.
Aha, no
jest większy.
To jest jakiś plus, no ale nauczyć się grać na takim akordeonie to nie jest chyba łatwo.
No ja wiem, jak na każdym instrumencie, to wszystko...
Ale dobrze, jeśli ktoś, powiedzmy, opanuje w miarę klawiaturę taką fortepianową, tak. To potem jakby się musiał przesiąść na guziczki?
Może. To właśnie tak często bardzo jest właśnie. Czy tak było, że uczniowie, którzy grali w szkole na przykład pierwszego stopnia na klawiszach, a później przychodzili w drugim stopniu na guziki i to zazwyczaj ten proces trwa pół do roku czasu i później tym normalnie człowiek gra i jest zadowolony, że przeszedł na guziki.
Aha, a jak przechodzi odwrotnie?
No odwrotnie też jest możliwe, bo niektóre na przykład utwory, na przykład właśnie specyfika stylu, który się gra, prawda? Często no, w muzyce też jazzowej, czy układy harmoniczne czasami może łatwiej złapać na klawisze. No, to jest właśnie takie dyskusyjne właśnie, ale ja myślę, że guziki mają więcej możliwości.
Mm-hmm. No bo już myślałem sobie, że taki młody adept akordeonu guzikowego, kiedy przesiada się na klawiaturę normalną, gra utwór, o, skończyła mi się klawiatura. To no tak ten... może być chyba.
Jakby to jest tak jak... To jest taki, jak klawiatura czy guziki, to jest taki interfejs, do którego się bardziej przyzwyczajimy, mm-hmm. prawda? Tak samo mamy klawiaturę komputerową, prawda? Jedni wolą taką, drugi inną, jedni wolą myszkę małą, drudzy wolą pada, prawda? To jest takie indywidualne trochę, prawda? Do jakich zadań to potrzebujemy. I podobnie jest też z klawiaturą akordeonu.
No i znowu, tak już na koniec naszej rozmowy w stronę informatyki skręciliśmy, no ale to tak chyba musi być w tym momencie. No skoro powiedzieliśmy, że muzyka z matematyką mają dużo wspólnego, a w zasadzie wszystko,
tak.
No to chyba tak jest rzeczywiście. Ja tak sobie myślę, że skoro tak dzisiaj rozmawiamy troszkę też o Sarakinie właśnie, że kiedy zrobi się nieco cieplej i przyjdzie wiosna, to też w którąś środę spotkamy się i wtedy już informatykę odstawimy na bok, a posłuchamy więcej tej muzyki, bo ona jest różnobarwna i warto byłoby przedstawić.
Tak, w ogóle zapraszam do słuchania zespołu Sarakina w internecie sarakinaart.pl czy też na Facebooku, na YouTubie. Ktoś się interesuje muzyką właśnie bałkańską, czy taką etno-jazzową, to znajdzie coś tam dla siebie. Mamy 6 płyt kompaktowych.
Postawmy sobie tutaj taki wielokropek i no, tak jak mówię, zapraszam wiosną.
Dziękuję
bardzo. Będzie to możliwe.
Do zobaczenia.
Dziękuję pięknie. Moi drodzy, dziś naszym gościem był profesor Jacek Grekow, na co dzień z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, a nie tylko od święta, muzyk, współzałożyciel grupy Sarakina. Dziękuję pięknie za wizytę.
Dziękuję.